Nasze studio odwiedzili przedstawiciele Towarzystwa Walki z Kalectwem, Piotr Niciejewski, wiceprezes, i Ziemowit Pawluk, kierownik projektu, który dotyczy aktywizacji na rynku pracy. I projekt ten realizowany jest w Stargardzie. Ale zanim o tym projekcie, to może zdamy krótką relację z tego, co się dzieje w towarzystwie, jakie działania podejmujecie, czy w wakacje odpoczywacie, czy wręcz przeciwnie, jest bardzo dużo zajęć.
W wakacje bez przerwy działamy w mniejszym zakresie, ponieważ wiadomo, jest to okres urlopowy, niemniej jednak zajęcia, które się odbywają bez udziału instruktorów czy trenerów, odbywają się regularnie, a te, które są prowadzone przez osoby, na przykład trenera czy instruktora, to w zależności od właśnie wziętych urlopów.
Organizujecie wspólny wypoczynek, wspólne wypady?
Ognisko i wyjazd do Międzywodzia 8 sierpnia będzie dla osób starszych.
Czyli jednak.
Tak.
Trudno się zdobywa pieniądze na taką wakacyjną działalność?
Ciężkie pytanie, bo oczywiście pieniądze zawsze są potrzebne i nigdy jak do tej pory nie było tak, żeby wystarczało i było w takim zaspokajającym nasze potrzeby wielkości. Niemniej jednak zdobywamy te środki z różnych źródeł. Z samorządowej, z projektów unijnych. Na przykład projekt organizowany w Stargardzie aktualnie to jest kontynuacja projektu, który był organizowany w Szczecinie. Ponieważ w Szczecinie robiliśmy w zeszłym roku projekt z zakresu aktywizacji zawodowej, bardzo fajnie nam wyszły wskaźniki. Zatrudniliśmy 16 osób z 48. No i w związku z tym postanowiliśmy zrobić ten sam projekt, ale w klubie trenerowym w Stargardzie.
Ale było zapotrzebowanie w Stargardzie? Tak, zgłosili się do was, że chcą?
W ogóle, jak byłem na spotkaniu na targach pracy osób niepełnosprawnych realizowanym w Stargardzie, to włodarze Stargardu mówili, że Stargard jest powiatem, gdzie na liczbę mieszkańców jest najwięcej osób niepełnosprawnych w Polsce. Więc jest tam zapotrzebowanie, tym bardziej, że rynek pracy jest ograniczony do takich zawodów jak sprzątanie czy ochrona dla osób niepełnosprawnych.
A wy co zaproponowaliście w ramach tego szczecińskiego projektu?
W ramach szczecińskiego projektu były szkolenia w zakresie grafiki komputerowej, tworzenia stron internetowych, pozycjonowania stron internetowych, były płatne staże, stypendia szkoleniowe. Osoba, która brała udział w szkoleniu, dostała za to pieniążki. Była możliwość zwrotu dojazdu, bo projekt był realizowany w Szczecinie, niemniej jednak był kierowany do osób zameldowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Więc jeżeli były osoby, które były spoza Szczecina, to my zwracaliśmy koszty dojazdu. Jeżeli były osoby, które miały osoby zależne w swojej rodzinie, na przykład mama, która miała dziecko i nie miała z tym zostawić, a chciała wziąć udział w projekcie, to była opłacona opieka nad osobą zależną.
Można powiedzieć, że te 16 osób, które znalazły zatrudnienie, to były te, które bardzo chciały pracować?
Przede wszystkim tak, tak. Przede wszystkim osoby, które tak naprawdę były zaangażowane w szkolenia, regularnie chodziły. Znaleźliśmy dla nich fajne staże i fajne miejsca pracy. Nie wiem, czy mogę mówić.
Można.
Na przykład Izba Skarbowa, Urząd Marszałkowski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Także fajne miejsca. Nawet jednego pana mieliśmy, który do policji o mały własnie poszedł, po prostu on wybierał albo policja, albo Izba Skarbowa, no i stanął na Izbie Skarbowej.
Ale to osoby oczywiście, które zdobyły umiejętności w zakresie IT, tak?
Tak, tak.
Przede wszystkim.
Tak, takie właśnie szkolenia w tym momencie realizowaliśmy w Szczecinie, bo zakres szkoleń jest różny. O szkoleniach w Stargardzie zaraz może opowie pan Pawluk. Niemniej jednak tutaj w Szczecinie się zdecydowaliśmy na szkolenia w zakresie IT właśnie.
A co z tymi osobami, które nie znalazły zatrudnienia, a uczestniczyły w tym projekcie?
No oczywiście mogą wziąć udział w projekcie naszym kolejnym, który będzie realizowany, bo już mamy dwie kolejne umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy na szkolenia, na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej. Jeden będzie w Chociewlu od października, a drugi będzie w Szczecinie. Kontynuacja będzie realizowany od września.
I być może zdobędą nowe umiejętności?
Tak. Poza tym w ramach projektu powstał TIS, czyli Klub Integracji Społecznej, i osoby, które nawet te, które znalazły pracę, mogą nadal u nas korzystać z różnych zajęć, z nauki języków obcych, z sercji zdrowego stylu życia, z tłu zainteresowań.
Czyli jeżeli już trafiły pod wasze skrzydła, to będą się cały czas doskonalić, tak aby nie było zagrożenia utraty miejsca pracy, jeżeli już zdobyły to miejsce pracy.
Tak, poza tym my te osoby wszystkie mamy w bazie danych, co jakiś czas z nimi się kontaktujemy, sprawdzamy też, czy nadal pracują, czy potrzebują pracę, czy ewentualnie chciałyby jednak odnaleźć się w innym miejscu pracy, bo na przykład te, które dotychczasowe mają, powiedzmy, nie spełniają ich jakby oczekiwań.
To przejdźmy w takim razie do Stargardu i do projektu, do tej edycji stargardzkiej projektu. Powiedzmy, kto trafił do was i jakie macie dla nich propozycje?
Tutaj ta edycja jest podobna do tej szczecińskiej, bardzo podobna. Dodałbym tylko tutaj do tego, że będzie szkolenie jeszcze czeladnicze na fotografa ze świadectwem czeladniczym. Także te wszystkie działania, które wymienił pan Piotr, są powtarzane w zasadzie. Tutaj mamy wsparcie dla 40 osób niepełnosprawnych, a wskaźnikiem takim docelowym jest zatrudnienie 13 osób.
Czy już odbył się nabór do tego projektu?
Tak, tak, tak. Jest w trakcie realizacji. Już pierwsze szkolenia są realizowane, także ta faza wstępna jest za nami już.
A kto jest zainteresowany? Czy ludzie wiedzą, że ten projekt jest realizowany i że jeżeli są osobami niepełnosprawnymi, to mogą do was przyjść i wziąć udział w tych szkoleniach?
Na pewno była tutaj prowadzona w pierwszym okresie, zanim zrekrutowaliśmy tą grupę osób, była akcja informacyjna, korzystaliśmy z naszej bazy danych, ale też prowadzimy strony internetowe poświęcone tym projektom, zarówno tutaj temu szczecińskiemu, jak i stargardzkiemu. Także wszelkie informacje tam się pojawiają. No, my mamy szeroką bazę danych i współpracujemy z wieloma instytucjami, także docieramy na razie w ten sposób.
Czasami można dotrzeć poprzez rodzinę, przyjaciół, znajomych, a czasami te osoby skupione są w różnych organizacjach, czy korzystają ze wsparcia różnych organizacji, instytucji, no i w ten sposób można do nich dotrzeć i zachęcić, żeby jednak zdobyły jakiś zawód, jakieś umiejętności.
Tak, właśnie w ten sposób też to między innymi się odbywało. Również skorzystaliśmy z kontaktów Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon. I tutaj też ten nasz partner prowadził szereg działań o podobnym charakterze, także też te kontakty miał.
A czym są zainteresowani niepełnosprawni w Stargardzie? Czy chcą się uczyć, chcą pracować?
Tak, te osoby, które już zakwalifikowaliśmy do wsparcia, czyli te 40 osób, przeszły taką wstępną rekrutację, oprócz tego, że gdzieś tam musieli spełniać określone warunki w projekcie zaznaczone. To jeszcze były też takie rozmowy z psychologiem, który ostatecznie jakby rekrutował do projektu.
Jakie było zainteresowanie? O czym mówili ludzie? Czego oczekują po projekcie?
No na pewno zatrudnienia i gdzieś tam już funkcjonowania takiego w społeczeństwie aktywnego przede wszystkim.
Czy w ogóle niepełnosprawni mają wyobrażenie o potencjalnym miejscu pracy?
To w zależności od człowieka, jakie ma umiejętności, jakie ma zainteresowania.
Ale panie Piotrze, mamy świadomość, że jak jest osoba niepełnosprawna i często rodzice tak w młodym wieku utrwalają taką postawę, że właściwie ty nie znajdziesz nigdy pracy, dla ciebie nie będzie miejsca, bo ty jesteś niepełnosprawny, tobie trzeba pomagać i ty sobie nie poradzisz, to taka osoba jak wchodzi w dorosłe życie, to nie oczekuje, że może zostać pracownikiem, że jakaś firma zechce ją zatrudnić i w ogóle nie wyobraża sobie, że na przykład trafi do Izby Skarbowej, czy do Urzędu Marszałkowskiego, czy PFRON-u jako pracownik. No.
Tak, na pewno też samoocena, poczucie własnej wartości osób niepełnosprawnych jest bardzo często niska. W zasadzie jak robiłem badania, testy na samoocenę, to nawet osoby, które wcześniej deklarowały, że nie mają niskiej samooceny, z testu wychodziło coś zupełnie innego. Poza tym często właśnie to, jak pani mówi, rodzice jak gdyby tak są na to opiekuńczy.
Programują dzieci
tak,
niepełnosprawne.
Zatrudniliśmy pana, zresztą u nas w spółdzielni socjalnej, zatrudniliśmy pana, który ma problemy ze słuchem i w związku z tym, że ma też słaby słuch, pana, 25 lat chłopak, ma słaby słuch i bardzo, bardzo niewyraźnie mówi. W zasadzie przyszedł do nas na rozmowę kwalifikacyjną z mamą, mama za niego odpowiadała, ja zadawałem jemu pytania, mama odpowiadała i w końcu poprosiłem mamę, żeby dała nam możliwość porozmawiać. No i faktycznie chłopak się okazał naprawdę fajnym pracownikiem, zaangażowanym. Nie potrzebny jest mu jak gdyby słuch i mowa w naszej pracy, bo on obsługuje maszyny, przede wszystkim komputer i maszyny poligraficzne. Nie ma kontaktu z klientem, w pracy się sprawdza i nawet czuje się taki dowartościowany, bo faktycznie często go chwalimy, bo wykonuje projekty takie naprawdę kreatywne, bardzo fajne. Ale tak jak mówię, do tej pory to była pierwsza jego rozmowa z ludźmi na temat pracy bez mamy. Była z nami. Właśnie kiedy poprosiłem mamy, by wyszła z pokoju.
Często się zdarzają takie przypadki?
Nie, nie często, ale to
ten był wyjątkowy.
W mojej karierze to był drugi przypadek. Właśnie ponad 20 lat chłopak, żeby przyszedł z mamą na rozmowę kwalifikacyjną.
A kiedy zgłaszają się do waszych projektów osoby niepełnosprawne, czy to ze Szczecina, czy z terenu województwa, to jakie są ich oczekiwania co do przyszłego zawodu? No bo często nie mają zdobytego żadnego zawodu, czy właśnie tego pracodawcy, czy miejsca pracy?
Ciężko mówić o oczekiwaniach, ja bym może powiedział o obawach. Najczęstszymi obawami są w sumie wynika z nieznajomości jak gdyby prawa. Obawa przed tym, że osoba, która podejmie zatrudnienie, utraci prawo do renty. Niemniej jednak tutaj nie ma takiej obawy, ponieważ żeby utracić rentę, są wysokie progi dochodowe. To ja nawet mówię, że można powiedzieć, życzyłbym tym osobom, żeby utraciły rentę, ponieważ próg dochodowy to jest około na poziomie 300 czy 400. No jeżeli zarobi 300-400, to 500 zł może poświęcić na stratę. Nie jest to też tak, że zabrana jest ta renta dożywotnio, bo ona jest zabrana tylko na okres, kiedy się przekracza ten próg. To wynika z ekonomii, a nie ze zdrowia, bo osoby odbierają to w ten sposób, że zaraz sobie ZUS pomyśli, że ja jestem na tyle zdrowy, że mogę sobie pozwolić na pracę. No i często tłumaczymy ludziom właśnie, na czym to polega i przekonują się. Też ważną rzeczą jest informowanie osoby niepełnosprawnej o możliwościach dofinansowania do wynagrodzeń i innych przywilejach, które wynikają z zatrudniania osób niepełnosprawnych, bo czasami pracodawcy tego nie wiedzą, a takie właśnie przywileje wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych mogą zachęcić potencjalnych pracodawców do zatrudniania.
Tutaj przeprowadzacie szkolenia w obszarze IT. No nie wszystkie osoby niepełnosprawne jednak ten komputer mają opanowany. Choć młode pokolenie wydawałoby się, że już tak. Czy praca z komputerem w oparciu o komputer to jest szansa dla osób niepełnosprawnych?
Tak. Tak, ja, proszę pani, obserwuję rynek pracy dla osób niepełnosprawnych od 8 lat. Najczęściej jest to praca oferowana w sprzątaniu, sprzątanie bądź ochrona. Niemniej jednak najlepsze zawody, które się pojawiają i to dosyć często, to jest księgowość albo właśnie informatyka w jakimś sposób, czy programista, czy grafik komputerowy. Nawet, kiedy się oglądałem taki program, powstała fundacja pod nazwą Leżę i Pracuję. Jest to fundacja, która jest do osób np. na wózkach sparaliżowanych i właśnie kształcąca osoby takie w kierunku zawodów informatycznych, bo nie trzeba nawet pójść do pracy, żeby móc pracować i zarabiać.
Czyli w formie telepracy.
Tak.
Właściwie to taka w tej chwili część naszej rozmowy informacyjna dla rodziców dzisiaj dzieci niepełnosprawnych, by jednak wdrażali je, czy zapewniali taką edukację w zakresie właśnie tego IT, bo to może być dla nich przyszłość.
Dokładnie tak. Przede wszystkim wiara w siebie.
No wiara to mało, trzeba mieć jednak troszeczkę tych umiejętności.
No tak, oczywiście. Ale teraz, jakby nie było, no przecież dzieci już w szkołach podstawowych, w gimnazjach, teraz gimnazjum nie będzie, ale w szkołach już się uczą od podstaw. W zasadzie często w niektórych oczywiście takich profesjonalnych firmach jest to wymagane na wysokim poziomie, tak? Ale poza tym szkoła też może być dofinansowania ze środków publicznych dla osób, które by chciały się kształcić w kierunku informatyki.
Ja wiem, że w Towarzystwie Walki z Kalectwem prowadzicie wiele działań takich edukacyjnych w zakresie obsługi komputera, prawda?
Tak, tak. Prowadzimy warsztaty komputerowe. Warsztaty komputerowe to nie tylko miejsce, gdzie osoby się mogą uczyć obsługiwać komputer, mogą obrabiać zdjęcia, mogą spotykać się w ogóle z ludźmi, którzy są zainteresowani. Taki, można powiedzieć, powstaje klub informatyczny. W sumie kolega, który prowadzi też zajęcia i pomaga wgrywać darmowe programy, uczy jak wgrywać takie programy, jak z nich korzystać. Bo niektóre osoby na przykład przychodzą, po co mam się uczyć na przykład obróbki zdjęcia, jak nie mam Photoshopa. No to tutaj po prostu pomaga ściągać programy darmowe i uczy, jak z nich korzystać.
Czyli najpierw uczycie obsługi, dobrej obsługi komputera, a potem przeszkolicie i do pracy.
No tak, dokładnie.
Jeśli chodzi o ten stargardzki projekt, to powiedzieliśmy już, że odbywają się pierwsze szkolenia. Czyli z tego wynika, że osoby, które stopniowo przychodzą do tego projektu, są kierowane na te szkolenia, że nie jest tak, że on z określonym dniem wystartował, już nie można do niego dołączyć.
Nie, jeszcze bo są, jest to grupami takimi po 10 osób realizowane, także teraz pierwsza grupa już pierwsze szkolenia odbyła i teraz druga grupa będzie zaczynać od początku jak gdyby. Wchodzi trzecia grupa i czwarta, zawsze ktoś się wykruszy, ktoś dojdzie, także to nie jest tak, że to już jest zamknięte, można się z nami kontaktować jak najbardziej i dowiadywać się, czy można brać udział w dalszych działaniach w tym projekcie, bo na pewno takie możliwości będą, póki co, na pewno. Co jeszcze chciałem powiedzieć, to to, że dodajemy tutaj na początku zawsze, zanim te szkolenia twarde tak zwane wchodzą, też jest trening interpersonalny, trening umiejętności społecznych, także te osoby się integrują, uczą się gdzieś tam funkcjonować lepiej społecznie. Również są w trakcie całego trwania projektu intensywne kontakty z doradcą zawodowym, z psychologiem, także ta opieka cały czas psychologiczna, taka doradcza jest zapewniona.
Jeśli słuchają nas w tej chwili mieszkańcy Stargardu, ja rozumiem, że ten projekt jest realizowany nie tylko na terenie miasta, ale też mogą się zgłaszać do niego mieszkańcy powiatu stargardzkiego.
Tak, 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 tak. Jak najbardziej. Tutaj nie ma ograniczeń.
Okolicznych miejscowości.
Także jak was znajdą?
Najlepiej kontaktować się, ponieważ koordynatorem i liderem jesteśmy my tutaj, oddział szczeciński. To pod telefonem 91 82 39 i 24. I tutaj wszelkie szczegóły będą dostępne, jeśli chodzi o informacje.
Może jeszcze zapiszę?
91 kierunkowy 82 999 44.
To już myślę, że każdy sobie zapamiętał albo zanotował. Jeszcze powtórzę, 91 82 39 24, prosty numer. Oczywiście jak wejdziemy na stronę internetową Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie, to też te informacje odszukamy. Zgadza się?
Tak. A ja tu może dodam, że my cały czas prowadzimy rekrutację, mimo że już w tym momencie mamy grupę docelową. Niemniej jednak wiadomo, osoby niepełnosprawne mogą być chore na przykład i w danym momencie odpadnie nam z projektu, ponieważ zachoruje albo znajdzie się w szpitalu. My cały czas prowadzimy listę rezerwową i z tej listy rezerwowej później korzystamy. Ewentualnie jak przeprowadzimy projekt i zostaną jakieś osoby, które nie znalazły się w projekcie, my mamy kontakt z osobami, które prowadzą tego typu projekty w województwie i po prostu kierujemy do innych osób, które prowadzą projekty.
Czyli mamy teraz projekt w Stargardzie. Wkrótce rozpocznie się w Szczecinie kolejna edycja, tak, i wchodzi w luto kolejna.
Wchodzi w luto, będzie od września, w październiku będzie w Szczecinie.
A tak poza tym w Towarzystwie Walki z Kalectwem można znaleźć dla siebie wspaniałe miejsce do działania, no i przyjaciół.
I przyjaciół. Poza tym Towarzystwo Walki z Kalectwem otworzyło spółdzielnię socjalną. Spółdzielnia socjalna poszukuje pracownika, pracowników dwóch, nawet bym powiedział, na stanowisku właśnie na przykład grafik komputerowy i ktoś, kto zajmowałby się marketingiem. Nie oczekujemy, dobrze by było, gdyby ktoś miał doświadczenie, ale nie jest to wymagane i nie jest to warunek. Po prostu, jeżeli osoba przyjdzie i będzie zaangażowana, my też mamy środki na to, żeby wysłać na szkolenia w tych zakresach.
Super informacja. Czyli potrzebni są pracownicy w spółdzielni socjalnej prowadzonej przez Towarzystwo Walki z Kalectwem. To chyba wszystko na dzisiaj. Do współpracy, a także do działania w tej organizacji zapraszali Piotr Niciejewski, wiceprezes Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie, a także Ziemowit Pawluk, kierownik projektu Aktywni na rynku pracy w Stargardzie. Ja tylko jeszcze dodam, że zapis naszej rozmowy jak zawsze trafi na stronę internetową Radia Szczecin www.radioszczecin.pl/pozytecznie do zakładki podcasty.